Dobry wieczór. Podobnie jak przed tygodniem i mam nadzieję, podobnie jak za tydzień, naszym gościem jest Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Witamy serdecznie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
No i zapraszam na dwa, mam nadzieję, dobre kwadranse, niemal dwa kwadranse. Proszę pana, relacje Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny w dużej mierze chyba wpływają na coś takiego, co można byłoby nazwać skutecznością Rzecznika Praw. Czy też mylę się?
To bardzo dobrze postawiony problem. To, że ja mam prawo złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jest jednym z moich najsilniejszych narzędzi, których to narzędzi zresztą zawsze z zadowoleniem sobie to przypominam, nie mają moi przyjaciele ombudsmeni za granicą. Ja nie mam bardziej skutecznego możliwości nacisku na rząd, na władzę wykonawczą, niż groźba pójścia czy pójście do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę KRUS, tak teraz znowu aktualny. Przypomnę równy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn.
Ale z KRUS-em co się udało? Przepraszam bardzo, bo aktualny jest przez to, że szef jego został zdjęty.
Udało się to, że problem rząd podjął, ale obawiam się, że będzie załatwiony w sposób niezadowalający i trzeba będzie, no jak to zwykle, władzy patrzeć na ręce.
Znaczy może będzie załatwiony w sposób zadowalający koalicja albo część koalicji, a niekoniecznie tych, którzy mają poczucie, że płacą ubezpieczenie za rolników, którzy w części już są na tyle bogaci, że mogliby płacić je sami.
No oczywiście, dlatego że jeśli ja dobrze zostałem poinformowany, a to za pośrednictwem mediów, to chcę się składkę ograniczyć do osób, które mają powyżej 50 hektarów. Takich jest około 1-2%, o ile dobrze pamiętam. Natomiast wszystkie wydatki na KRUS wynoszą około 15 miliardów złotych. To nie znaczy, że wszyscy rolnicy powinni płacić, broń Boże, dlatego że na przykład do 10 hektarów według naszych obliczeń, czy nawet do 11, dochody ich na to nie wystarczają. Ale od tej granicy 10-11 hektarów powinni i to jest cyfra około 20-kilku% rolników. Czyli proszę porównać 1-2%, co do których ma to być zmienione i 20-20 kilka, do których to się powinno odnosić.
No i żeby jeszcze na rzecz spojrzeć w wymiarze tego, jak to postrzega reszta społeczeństwa, porównać te obciążenia rolników mieszczących się w tej grupie, która byłaby objęta koniecznością płacenia ubezpieczeń, na przykład z jakimś drobnym przedsiębiorcą, który ledwie wiąże koniec z końcem, a odprowadza na ubezpieczenia naprawdę ogromne pieniądze.
No tak jest teraz, że rolnicy, niezależnie od osiąganych dochodów, a więc także potentaci wielcy 100 czy więcej hektarowi, traktowani są jako osoby, które podlegają pomocy społecznej w tym zakresie. To jest oczywiście sprzeczne z zasadą równości, zapisaną w naszej konstytucji. Jest to niesprawiedliwe po ludzku, a po drugie ekonomicznie nieuzasadnione.
Czyli wracamy do tego, co można byłoby nazwać próbą takiej rekapitulacji. Sukcesy rzecznika na tym styku z Trybunałem Konstytucyjnym i porażki. Albo, ja wiem, pozorne sukcesy, bo jeśli wczytać się w wyrok z 19 września Trybunału Konstytucyjnego, w którym w gruncie rzeczy pański wniosek został uznany, to z drugiej strony można potraktować rzecz całą jako taki sukces pozorny. Wyjaśni pan nam, o co pan wnioskował i co zostało uwzględnione.
Dlatego, że ja wystąpiłem przeciwko artykułowi 132 Kodeksu Karnego, który mówi o pomawianiu narodu polskiego o udział w zbrodniach nazistowskich, hitlerowskich i komunistycznych.
O pomawianiu, które miało być karalne.
Karalne, jako przestępstwo. Otóż ja oczywiście osobiście głęboko podzielam intencje, które legły u podstaw takiego przepisu. Weźmy osławione obozy koncentracyjne. Weźmy ostatnią książkę Jana Tomasza Grossa.
Strach.
Niewątpliwie nie tylko strach, ale paszkwil. Otóż te książki wywołują w nas przerażenie, oburzenie, słuszne, i chcielibyśmy jakoś im przeciwdziałać, ale droga przy pomocy procesu karnego, kiedy kogoś się skazuje i daje mu się jeszcze, przydaje mu się nimbu ofiary, którego często ten ktoś pragnie, bo to przecież nie jest nic strasznego być skazanym i zostać bohaterem, a nawet daje świetną reklamę. Otóż jest fałszywą drogą, drogą, która prowadzi donikąd. Walkę o prawdę, jak było naprawdę, musimy prowadzić przy pomocy innych środków niż proces karny i zaangażowanie prokuratora. Zresztą, no jakże możemy postawić przed sądem polskim na przykład tego, przepraszam za to, co powiem, ale kompletnego idiotę, który w Timesie niedawno, miesiąc czy dwa miesiące temu, napisał tekst, w którym Polaków traktuje jako antysemitów, którzy na Wielkanoc zabawiali się paleniem Żydów w synagogach. Postawienie go przed sądem przydałoby temu, powtarzam raz jeszcze, idiocie, niepotrzebnego heroizmu i nimbu, którego on pragnie. Należy go oczywiście zlekceważyć i należy wystąpić przeciwko Timesowi, zwracając uwagę poważnej gazecie, że tego rodzaju teksty są niedopuszczalne. Ja między innymi zwróciłem się do ambasadora brytyjskiego, ale także do wielu moich przyjaciół za granicą, do Agencji Praw Podstawowych w Wiedniu, do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i do takiego Complaint Commission, jeśli nie przekręcam nazwy, w Londynie, i do mojej koleżanki ombudsman angielskiej, żeby pokazać im, jak wielki jest sprzeciw. Zresztą wiele osób mocno przeciwko temu zaprotestowało. Tak można. Nie można iść na drogę sądową w sensie skazania go za to, bo efekt będzie zupełnie przeciwny i będzie to wyraz naszej bezsiły, że nie jesteśmy w stanie podjąć z nim dyskusję na różnych frontach.
A czy to znaczy, że w polskim prawie nie ma przepisów, które za naruszenie czci narodu polskiego karałyby więzieniem?
Są przepisy, które bronią tego i te przepisy w zupełności wystarczą i to jest bardzo słuszna z pana strony uwaga. Dlatego też ten przepis był oczywistym nieporozumieniem, zresztą pomijam jego różnego rodzaju niedomogi. Natomiast, tak jak pan słusznie powiedział, mój sukces był pozorny. Ja zresztą poszedłem specjalnie na rozprawę, co po raz pierwszy zrobiłem, żeby przysłuchać się uzasadnieniu. I uzasadnienie poszło bokiem, mianowicie zakwestionowano niekonstytucyjną procedurę uchwalenia tego przepisu. Bardzo słusznie.
Czyli całą taką drogę gier między Senatem a Sejmem.
Tak jest. I sędzia sprawozdawca, pan sędzia Wyrzykowski, bardzo słusznie, bardzo długim, wyczerpującym wywodzie powiedział, że on został źle uchwalony. Tak, ale to wielokrotnie już w orzecznictwie Trybunału ta kwestia została wyjaśniona. Natomiast nie została wyjaśniona, ja chciałem przed Trybunałem to postawić, kwestia, czy prawda historyczna może być przedmiotem procedur sądowych. Sędzia Hermeliński, który zgłosił votum separatum, bardzo słusznie zastrzegł, że niezależnie od zakwestionowania niekonstytucyjnej procedury, Trybunał powinien ustosunkować się merytorycznie. Niestety tego nie zrobił.
Po prostu w tym pozostałym zakresie umorzył postępowanie, uznając jego zbędność, czy zbędność wydania wyroku w tej sprawie.
I ja z tym się nie zgadzam, a ponieważ ta moja niezgoda nie ma w tym zakresie już żadnego znaczenia, więc 5 minut później złożyłem kolejny wniosek, który stawia na forum Trybunału Konstytucyjnego kwestię analogiczną, a mianowicie tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego, a także zaprzeczania innym zbrodniom, które popełniano na innych narodach, które to kłamstwo jest w artykule 55 ustawy o IPN-ie i gdzie problem jest zupełnie ten sam, a mianowicie dotyczy tego, czy prawda historyczna może być dekretowana przy pomocy procedur karnych i na jej straży należy postawić sąd i prokuratora.
Czy najkrócej mówiąc rzecz polega na tym, że te złe, rozgłaszane złe opinie o narodzie polskim nie byłyby penalizowane, jak to się fachowo mówi? Natomiast jakiekolwiek wątpliwości co do na przykład rozmiaru Shoah podlegałyby penalizacji?
W tej chwili tak, ale w chwilą, kiedy ja to zakwestionowałem, dlatego, że powinniśmy móc to dyskutować, móc walczyć z niewłaściwymi poglądami. Niech pan weźmie tego angielskiego historyka Irvinga, który został skazany z podobnego przepisu w Austrii. Otóż on zyskał na autorytecie i nimbie, którego powinniśmy mu odmawiać. Siedząc w więzieniu, jego znaczenie niepomiernie rosło. Natomiast powinniśmy móc dyskutować o pewnych rzeczach. Ja kiedyś w szkole byłem uczony, że w Oświęcimiu, w Auschwitz, powiedzmy w Auschwitz, nie w Oświęcimiu, w Auschwitz, bo to był niemiecki obóz, zginęło 4 miliony ludzi. Potem nagle nieoczekiwanie czytam gdzieś tam w jakiejś publikacji, że 1 200 000, a teraz jeszcze jest to korygowane. No, czy możemy badać? To możemy. To zresztą dyrektor Auschwitz skorygował te cyfry w sposób ścisły i naukowy. Otóż możemy o tym dyskutować i możemy się o to spierać, możemy się w tym przedmiocie nie zgadzać. Pewne kwestie należy pozostawić historykom, dziennikarzom, którzy będą dążyli do prawdy.
Co to jest negacjonizm?
Negacjonizm to jest właśnie to, o czym w tej chwili mówimy, czyli negowanie pewnych faktów historycznych. Innymi słowy, domaganie się, aby pewne prawdy stawały się dogmatami, powtarzam raz jeszcze, dogmatami niepodlegającymi wątpliwości. Nieomal tak jak niepokalane poczęcie Matki Boskiej. Natomiast jest to zupełnie inna sfera. To jest sfera nauki, rzeczywistości, a nie wiary.
Z tym, że negacjonizm jest przejawem pewnej postawy, ale też i to na Zachodzie, zdaje się, zaczyna coraz bardziej ludziom doskwierać pewnym zjawiskiem kulturowym, zwłaszcza rozwijającym się wśród ludzi młodych, więc i z tej perspektywy należy na to spojrzeć.
Tak jest. I dlatego powinniśmy walczyć o pamięć. Powinniśmy walczyć o pamięć o Holokauście, powinniśmy walczyć o pamięć naszych żołnierzy, którzy zginęli w Katyniu, ale nie powinniśmy stawiać na straży tej pamięci przepisu karnego, gdyż jest to po pierwsze śmieszne, po drugie nieskuteczne, a po trzecie przeciwne jednej z podstawowych wartości, jaką jest wolność słowa i wolność badań naukowych.
Czy wolność badań naukowych jest w Polsce zagrożona? Myślę o badaniach natury historycznej, nie astronomicznej. Chociaż tutaj można byłoby z przekąsem powiedzieć, że i na tym polu dowiedzieliśmy się kilku zaskakujących rzeczy w ostatnim czasie, zważywszy na przeszłość profesora Wolszczana. Czy wolność badań historycznych jest zagrożona, zważywszy na, po pierwsze, dymisję Sławomira Cenckiewicza, a więc współautora książki SB Alech Wałęsa, dymisję z funkcji pełnionej w gdańskim IPN-ie. Dwa, ze względu na zadowolenie, by nie powiedzieć radość, wyrażoną z tego powodu przez marszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Trzy, ze względu na to, w piątek było ostatecznie powiedziane w Rzeczpospolitej, chodzi o wywiad z Januszem Kurtyką, na to, że tenże wspomniany marszałek Senatu i jego ludzie, czy ludzie z jego otoczenia, wywierali rzeczywiście presję na IPN, grożąc obcięciem dotacji, czy pieniędzy po prostu na finansowanie tej instytucji. W jakim jesteśmy tej sytuacji? Co tutaj się dzieje, panie rektorze?
Wolność słowa zawsze wymaga obrony, dlatego że w naszym kraju jest taki obyczaj, że wolność słowa tak, jeśli przysługuje ona nam. Natomiast wolność słowa nie, jeśli przysługuje komuś innemu. Przypomnę jeszcze raz, wróćmy do tego poprzedniego tematu. Wolność słowa Janowi Tomaszowi Grossowi. Ale jeżeli Nowak, którego można lubić czy nie lubić, profesor Jan Ryszard, przepraszam, imię przekręcam, Nowak mówi rzeczy przeciwne, wtedy się mówi, należy tego zakazać, zabronić. Szczęśliwie obydwaj doszli do głosu i każdy z nich miał swoje odpowiednie audytorium. Jeśli chodzi natomiast o tę rzecz dotyczącą IPN-u, no to oczywiście są bez przerwy, zdarzają się naciski na IPN, zwłaszcza zależne od ukierunkowania aktualnej władzy. Tak samo budżet. Budżet niewspółmiernie niski był za rządów Leszka Millera, znacznie oczywiście niewspółmiernie wyższy za PiSu i teraz są walki o budżet.
No, dokładnie chodzi o to, aby cofnąć do poziomu z czasów Leszka Millera, bo tyle by stanowiło w efekcie ucięcie 40 milionów, którym grożono IPN.
Tak, ale oświadczenia pana premiera Tuska czy posła Jarosława Gowina temu zaprzeczają. Czyli są to w gruncie rzeczy, jak mi się wydaje, niewczesne głosy osób, które nie rozumieją, na czym wolność słowa polega, i miejmy nadzieję, że to z tego nic nie wyniknie. Ja z racji swoich obowiązków zwróciłem się na piśmie do pana prezesa Kurtyki z zapytaniem, czy rzeczywiście miały miejsce na IPN różnego rodzaju naciski. Na odpowiedź będę oczekiwał. Zależnie od rodzaju tej odpowiedzi będę podejmował różnego rodzaju pytania.
Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj innej wersji niż ta, która w tej sobotniej Rzeczpospolitej w wywiadzie została przez pana Kurtykę przedstawiona.
Tak, z moich wiadomości, z moich informacji wynika, że jakaś urzędniczka niezbyt gorliwa wykonała telefon, który nie powinien był być wykonany.
A co w takiej sytuacji może rzecznik?
Rzecznik może
poweźmie już tę
dużo, a jednocześnie bardzo mało. Dużo dlatego, że może się czepiać, powiem tak specjalnie, czyli do każdego organu władzy w Polsce, nawet do pana prezydenta sięgając, czyli może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie, czy zwrócić uwagę na niestosowność. Co oczywiście nie jest przyjmowane przez wielkich tego świata z zadowoleniem, ale musi być przyjmowane. Czyli ja zawsze w takich okazjach zajmuję stanowisko.
Jeśli pan pozwoli, chciałbym, żebyśmy poza tymi bieżącymi sprawami, o których przyjdzie nam jeszcze, mam nadzieję, rozmawiać, czy o których rozmawiać będziemy mogli, aczkolwiek dobrze byłoby, aby rzecznik miał jak najmniej zajęć w Polsce, bo to raczej świadczyłoby o tym, że zmierzamy w kierunku demokracji bliższej ideału niż takiej upodlonej często przez ludzi praktyki. Ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali też troszeczkę na tym wyższym poziomie. Czy nie podziela pan obaw tych ludzi, którzy reflektując nad tym, co się dzieje we współczesnym świecie, płaczą trochę za republiką i płaczą nad tą demokracją, która wraz z kulturą masową przyjmuje troszeczkę taki zwyrodniały charakter, gdzie w gruncie rzeczy wszystko bez rozumu staje się efektem dyktatu większości?
Tak, i rzeczywiście tracimy to przekonanie, że demokracja jest najlepszym ustrojem, ale te wszystkie problemy, i to nas powinno pocieszać, ale jednocześnie skierować w stronę środków, które powinniśmy podejmować, te wszystkie problemy były już w starożytnej Grecji, bo zawsze tak należy mówić. Otóż Platon w swojej Księdze o Państwie pisał o demokracji szyderczo, w sposób, który nieomal dosłownie opisuje to, czego mamy okazję teraz obserwować. Mówił o jej zaletach, sprowadzając je do absurdu, że jest w demokracji pełną wolności, że każdy może robić w niej to, co mu się podoba, że jest to ustrój łagodny i pobłażliwy, czyli tak jak dzisiaj tolerancyjny, że nawet skazani mimo wyroku kręcą się po mieście i nikomu to nie przeszkadza, mieście to Atenach, że demokracja wysoko ceni równość, wszystkich traktuje tak samo, nie bacząc na istnienie naturalnych różnic między nimi, uznaje i dopuszcza wszelkie zachowania i poglądy, w tym pomysły na kierowanie państwem. I wtedy mówi, że życie w państwie demokratycznym, gdzie królują zasady tak rozumiane, ale szyderczo rozumianej wolności, równości, tolerancji, różnorodności, sprzyjają kształtowaniu się odpowiadających im podstaw. Młody człowiek, i cytuję teraz, który wyrasta w środowisku ludzi nazywających butę tą wyższą kulturą, nierząd nienależnością, beznadziejną rozpustę pańskim gestem, a bezczelność męstwem, nie wie już co słuszne, a co nie, traci rozeznanie i oddaje się władzy swych namiętności i pożądań. I tak, będę jeszcze cytował, sobie żyje z dnia na dzień, folgując w ten sposób każdemu pożądaniu, jakie się nadarzy. Raz się upija i upaja się muzyką fletów, bo taka była wtedy muzyka, to znowu pije tylko wodę i odchudza się, to teraz znowu, to znów zapala się do gimnastyki. I on opisuje więc ustrój demokracji. Wtedy mówiono także czasami o ochlokracji, że to jest największym niebezpieczeństwem, jakie pojawia się wraz z ustrojem demokratycznym, a więc nadmiar pewnej niekontrolowalnej wolności, tolerancji, to co byśmy nazwali dzisiaj libertynizmem. To jest przeciwstawienie, demokracja w taki sposób rozumiany, przypomnę, że mówimy o starożytnych Atenach, jest przeciwstawieniem temu ideałowi demokracji, który nam przecież przyświeca i którego nie powinniśmy zgubić, który znowu, i tu chciałbym mieć możliwość zacytowania in extenso, jest wyrażony w klasycznej mowie Peryklesa. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli, a nie na mniejszości. W sporach prywatnych każdy obywatel jest równy w obliczu prawa. Jeśli zaś chodzi o znaczenie, to jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze względu na talent osobisty, jakim się wyróżnia. Nikomu też, kto jest zdolny służyć ojczyźnie, ubóstwo lub nieznane pochodzenie nie przeszkadza w osiągnięciu zaszczytów. W naszym życiu państwowym kierujemy się zasadą wolności. W życiu prywatnym nie wglądamy z podejrzliwą ciekawością w zachowanie naszych współobywateli, nie odnosimy się z niechęcią do sąsiadek, jeśli zajmuje tym, co mu sprawia przyjemność, i nie rzucamy w jego stronę owych pogardliwych spojrzeń, które wprawdzie nie wyrządzają szkody, ale ranią. Kierując się wyrozumiałością w życiu prywatnym, szanujemy prawa w życiu publicznym. Jesteśmy posłuszni władzy i prawom, zwłaszcza tym niepisanym, które bronią pokrzywdzonych i których przekroczenie przynosi powszechną hańbę. Proszę sobie wyobrazić, to wszystko zostało już powiedziane.
No, Platon miał o tyle szczęście, że była alternatywa. Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym wydaje się, że dla demokracji alternatywy nie ma.
Jest demokracja. Ja nie wiem, czy my żyjemy w demokracji, czy nie żyjemy w oligarchii, która przybiera formę demokracji.
Albo wmawia nam, że jest demokracja.
Która przyjęła pozór demokracji, dlatego że demokracja jest jedynym, i tutaj bym pana poprawił, jedynym możliwym sposobem legitymizowania władzy obecnie. Nie można legitymizować władzy, nie powołując się na demokrację. Ale w rzeczywistości, no, zaryzykuję jednak taką rzecz, chyba jesteśmy w ustroju częściowo oligarchicznym. Nie wiemy właściwie, jakie mechanizmy władzą kierują, kto podejmuje decyzje, które decydują o kształcie i rozwoju naszego życia państwowego. Ta nasza rzekoma kontrola objawia się tylko raz na 4 czy 5 lat,
no, chyba, kiedy wybieramy. To jest przyspieszone.
No. Kiedy przyspieszone. I wtedy też kierowani jesteśmy mediami w określonym kierunku i kto wie, czy nie ulegamy namiętnościom fałszywym, różnego rodzaju sygnałom. Przecież teraz to słynne powiedzenie, że coś zostaje przykryte inną wiadomością, która ma sprawić, żeby tamta zeszła na drugi plan.
Odwrócić uwagę, być silniejsza, ściągająca z kolei.
Musimy
uwagę
patrzeć i być przezorni, i nie wierzyć, i być podejrzliwi, i patrzeć na ręce swoim władcom.
No tak, a potem umieć jeszcze ich kontrolować i to kontrolować skutecznie, to wielka sztuka, o której mówi się, że powinno społeczeństwo ją opanować. Twierdzi się, że społeczeństwo obywatelskie jest tym właśnie, które to wszystko sprawnie potrafi, a z drugiej strony dobrze sobie uświadomić, że to jest pewien ideał, pewien model, o którym często mówimy od lat 80. na pewno, czy gdzieś osiągnięty w takim stopniu, żebyśmy zadowoleni byli, chyba nie. No ale rzecznicy praw obywatelskich, ombudsmeni, są po to, żeby wrażliwość w tej mierze nie tylko budzić, ale ludzi dochodzących swoich praw utwierdzać, że winni to robić, w związku z czym za tydzień spotkamy się.
Niech pan jeszcze nie przerzuca tylko tego na mnie. Jesteśmy wszyscy po to, żeby walczyć o swoje państwo.
Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo.